To ja teraz jeszcze szybko o jeszcze jednej grze, na którą czekam, a którą pewnie większość ludzi przegapiła, dlatego że ona pojawiła się na najgorszej, najnudniejszej, najgorzej zorganizowanej, najgorzej zaplanowanej i najgorzej zrealizowanej prezentacji ever, czyli Kochu. Nie rozumiem, co im przyświecało, żeby zrobić dwugodzinny prawie materiał, w którym tylko, no są tylko gadające głowy na dobrą sprawę. Ale okej.
A bardzo szkoda, bo ogólnie kilka gierek oni tam mieli naprawdę no, fajne.
Tak. Albo ciekawie się zapowiadających. Mm-hmm. Znaczy ja podejrzewam, że to wynikało z jednej rzeczy oczywiście. No to jest bardzo świeży w ogóle projekt w tym momencie. I najzwyczajniej w świecie te gry, które oni tam mają, że tak powiem, pod sobą, wiele z nich no, nie miało nawet jeszcze w miarę sensownych grywalnych fragmentów, którymi twórcy by się mogli pochwalić, tak. Bo wielu z nich mówiło, że oni dopiero tam zaczynali i tak dalej.
Znaczy ja ogólnie to też jak była prezentacja dla mediów właśnie związana właśnie z Prime Matter, to wiele gier było w bardzo wczesnym stadium i po prostu rozumiem dlaczego.
No, tak czy inaczej tam się pojawiła gra, którą mam od, że tak powiem, samego początku w zasadzie, kiedy ona się na Steamie pojawiła w Early Accessie, takim jeszcze chyba na początku, tylko dla tych, którzy ją wspierali na Kickstarterze, czyli Ruski Encased. Kurde, gra, która moim zdaniem, bo ja ją znam, dosyć dużo, znaczy ja już w nią nie gram, w tą betę, bo oni naprawdę wydają tak średnio co kilka miesięcy dużego content packa takiego, patcha do tego, który oczywiście bardzo często sprawia, że save'y są niekompatybilne, więc trzeba zaczynać od nowa. No poza tym nie chcę sobie już psuć zabawy, że tak powiem, spoilerując sobie grę za bardzo, ale powiem tak, jeżeli ktoś lubi stare RPG oldschoolowe, wymagające, a przede wszystkim fajnie, ciekawie zaprojektowane, ambitnie i w taki sposób, że grę naprawdę można przejść na wiele sposobów, w zależności chociażby od właśnie tej klasy jak gdyby społecznej, którą się wybiera na początku gry. Lubi właśnie stare Fallouty. Słucham? Tak. W zależności od... Znaczy, dobra, to kontynuuję. To jest faktycznie gra, znaczy oni tam przez cały czas podkreślają, że to jest bardzo mocno, znaczy oni byli bardzo mocno zainspirowani oczywiście starymi Falloutami i tego typu rzeczami i to widać, ta gra taka faktycznie jest, ona jest maksymalnie oldschoolowa, naprawdę maksymalnie oldschoolowa pod wieloma względami, a przede wszystkim właśnie oferuje zarąbiście fajną mechanikę, właśnie taką, która mi się strasznie podoba, gdzie no w zasadzie wszystko na dobrą sprawę, nie ma czegoś takiego jak jakieś, nie wiem, statystyki czy skille, czy rzeczy, które są w ogóle nieprzydatne, które nie wpływają w ogóle na rozgrywkę. Tam naprawdę można wykorzystać wszystko, czym dysponuje postać. No nie chcę tutaj za bardzo się rozgadywać, bo Encased jest grą na tyle skomplikowaną i ma na tyle dużo fajnych mechanik, że mógłbym pół dnia o niej mówić. Ale to jak gdzieś tam się ukaże, nie wiem, chyba na jesieni ma wyjść, mam nadzieję, że jednak, kurczę, się uda im to w sumie dopiąć. Oczywiście bugi są jak to zwykle, kurczę, w ruskich grach. Ale generalnie, jeżeli ktoś szuka naprawdę fajnego, ciekawego, intrygującego jeszcze, żeby nie było, bo jeżeli chodzi o te kwestie samego uniwersum fabuły, która tam się zawiązuje, to ta gra jest też naprawdę fajna pod tym względem. A przede wszystkim takiego właśnie oldschoolowo ambitnego, z mnóstwem ciekawych rozwiązań mechanicznych RPGa, to bardzo polecam. O tej grze się niewiele mówiło, teraz ona tak naprawdę dopiero zaczęła wypływać, dlatego że właśnie wpadła do kochowego koszyka. No i oni oczywiście będą ją tam promować, wiadomo, i w ogóle zaczęła się pojawiać gdziekolwiek, bo z nią było praktycznie tak jak z Disco Elysium. Ta gra nie miała jakiegoś wsparcia jakiegoś potentata gdzieś tam za plecami i po prostu wiele osób nawet nie wiedziało, że ona istnieje, dopóki nie zaczęła zbierać nagród tak naprawdę na Game Awardsach bodajże, gdzie tam wykosiła troszeczkę. A ja tą grą też właśnie się jarałem od samego początku. Zobaczyłem po prostu ją, pogadałem z twórcami kiedyś, przedstawili mi koncept, stwierdziłem, że jestem tym zajarany cholernie i okazało się, że to był pierwszy indometryczny RPG, któremu dałem 10 na 10, bo jak najbardziej na to zasługuje. Encased nie jest tak, że tak powiem, oryginalne jak Disco Elysium, ale naprawdę powiem wam szczerze, jako myszasty, który ocenia gry Bethesdy raczej nisko, to jest RPG, na którego czekacie. Jeżeli go pod względem technicznym nie spaprzą za bardzo, no to w tym momencie to może być niezła uczta, serio. Także miejcie ten tytuł na uwadze. Dobra, już się wyłączam.
Nie no, w sumie to tak z tej prezentacji kocha, to ja... Ja jestem niestety prostym człowiekiem, widzę Painkiller i jestem zadowolony, mimo że nie pokazali nic z tego Painkillera właściwie i tylko powiedzieli, no, że go robią.
Tak, no właśnie, tak. Wiesz, co jest najbardziej zabawne, no w Encased to samo, no. Był gość, który po prostu mówił, opowiadał i tak dalej, odpowiadał w zasadzie na wcześniej przygotowane pytania, które pewnie dostał tydzień przed programem, żeby się przygotować. Zresztą było widać, że niektórzy twórcy niektórych gier po prostu czytali swoje odpowiedzi.
Tak, 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 to było widać idealnie, tak.
Tak. No ten akurat mówił po prostu całkiem szczerze, ale to jest inna historia. Ale ta gra ma naprawdę cholernie dużo kontentu, który jest ogólnie dostępny w tej chwili przecież na Steamie. Mm-hmm. A pokazano tylko jakieś króciutkie fragmenciki, małe, kilka tam przebiteczek, kurczę, z gameplayu i to wszystko, no. A poza tym gość opowiadał, że tak, jest tutaj, oczywiście wiadomo, Fallout miał na to wszystko wpływ, generalnie to jest gra naszego życia, koncept powstał ileś lat temu, od iluś lat tam nad nią pracujemy, no to wszystko jest fajne i tak dalej, ale ludzie chcą mięsa, no. Więc ja nie rozumiem, że w przypadku gry, która miała takie wsparcie kontentowe, że tak powiem, z istniejącej już gry, działającej, żeby prawie w ogóle nic z niej nie pokazać. No ja wiem, że izometryczne RPG nie są może najfajniejszymi grami do pokazywania, no bo jest to mało raczej spektakularne, ale generalnie ludzi grających w takie gry właśnie interesują takie rzeczy jak mechanika, jak to, jak wygląda, nie wiem, inwentory, jak wygląda drzewko skilli, jak wygląda walka turowa i tak dalej, jak wygląda eksploracja. Bez problemu da się to pokazać bez spoilerów przecież, bo twórcy wiedzą, w których momentach można pokazać jakieś rzeczy, które spoilerem nie będą. A tu zero. Zero.
I właśnie, właśnie dlatego cały czas się tak zastanawiam, czy czasem nie byłoby lepszym sposobem... Właśnie to jest, trudno jest tak naprawdę odpowiedzieć na to pytanie twierdząco, czy lepszym byłoby sposobem pokazać te gry, które pokazywali w takim stanie, w jakim były, czyli na przykład w wielu przypadkach to była jakaś bardzo hardkorowa alfa, która nawet pamiętam, że był jeden z tytułów, który był takim souls-like'iem i nie wiem, czy nawet Harpen by nie powiedział, to wygląda źle, czy pokazywać to w takim stanie, czy lepiej było właśnie powiedzieć, że słuchajcie, powiedzcie, jak to dobrze się pracuje u nas i że mamy owocowe czwartki. Bo no właśnie to jest takie, tak trudno jest powiedzieć, co byłoby lepsze w tym wypadku. No w przypadku kilku gier, no właśnie tego Encased'a chociażby, no to mogliby pokazać coś więcej, no bo mają co pokazać. Mimo wszystko, nie? Tak samo się na przykład zastanawiam nad tym Codename Final Form, bo z gameplaya to wyglądało, że to tak prezentowało się całkiem spoko, w sensie z tego zwiastunu, który się tam pojawił, nie? W ogóle to jest gra twórców Ruinera, to żeby było też ciekawe. I to wyglądało całkiem dobrze, więc dlaczego nie zrobić, nie wiem, jakichś 2-3 minut takiego, nawet niech będzie takiego podrasowanego gameplaya, żeby pokazać w ogóle o co w tej grze będzie chodzić. A wtedy dobra, okej, niech pogada o tym, co widzieliśmy przez te 3 minuty, niż gadać o tym, jakie ma się benefity w firmie, bo to tak trochę, no...
No właśnie, znaczy ja mam takie dziwne wrażenie, że tutaj po prostu... No tym bardziej, że większość właśnie tych pytań to taka była ewidentnie... że tak powiem, z tabelki Excelowej, A na dodatek z tabelki Excelowej, którą przysłał ktoś z zarządu Kocha, bo na końcu każdy dostawał pytanie właśnie, co dobrego wynika dla was ze współpracy z Kochem. I to jest oczywiście klasycznie pytanie, na które wszyscy mieli największy problem odpowiedzieć w jakikolwiek sposób szczerze, bo wszystkie te odpowiedzi wyglądały tak, jakby było, jak nie wiesz co powiedzieć, to my ci tu wyślemy, naucz się na pamięć i powiedz, nie?
Tak.
No dosłownie, ale... kurde, no sorry.
Tak. I to jest właśnie trochę najsmutniejsze, bo z tej całej prezentacji i z tej całej listy ja jak pisałem tekst, to wybrałem 5, a i tak, kurczę, miałem kilka tytułów, które jestem ciekawy, jak one będą wyglądały w tej fazie po tej alfie, bo na przykład The Last Ori Crew, to pierwsza rzecz, która mi się skojarzyła, jak widziałem ten wczesny gameplay, to był Gothic pomieszany z Alexem. Taki Gothico Alex z tego wyszedł. I też z koopem, tam był chyba jakiś koop jeszcze przewidziany. I tak sobie pomyślałem, kurczę, ta gra w sumie to mogłaby podpasować wszystkim tym fanatykom gier Piranha Bytes na 100%, bo i tam jakieś wybory są, ten RPG jest też tak jakiś, że tutaj sobie coś rozwijasz, to jest pomieszanie tego świata takiego science fiction ze średniowieczem, i to jest super. No ale jakby to pokazali ten gameplay, który wtedy tam pokazali, to ja myślę, że wszyscy by się zastanawiali, czy ta gra naprawdę będzie tak wyglądała, bo pewnie niektórzy by to tak podłapali i na 100% pewnie wiele miejsc w sieci by tak napisało, że Koch pokazał niedorobione gry. No tak więc w sumie mówię, z dwojga tego może lepiej, że tak zrobili, chociaż no wyszło jak wyszło, nie?
Wiesz co, z drugiej strony, no nie jednak pokazali i mają tam w tym portfolio gry dość... zazwyczaj hardkorowe, skierowane do konkretnej grupy odbiorców.
Tak, dokładnie.
Więc... no, a ci ludzie właśnie, tak jak wiesz, no chociażby właśnie, nie wiem, fani powiedzmy RPG-ów, kurczę, klasycznych i tak dalej, na pewno by nie marudzili, kurczę, że wiesz, że gameplay niedorobiony czy coś tam, szczególnie jeżeli byłby wielki napis, kurczę, wiesz, pre-alpha build, kurde, coś tam i tak dalej, tylko po prostu cieszyliby się z tego, że zobaczyli, czym ta gra jest naprawdę, a nie posłuchali tego, co gada gość, chociaż akurat na przykład w tym przypadku on mówił całkiem szczerze i uczciwie o tym, jaka ta gra jest, czym jest, jak ją robią, dlaczego ją robią i tak dalej, bo ją znam i słuchałem tego, co mówił i nie kłamał po prostu, no, nie ściemniał za bardzo. Generalnie,
za bardzo.
No. Znaczy nie, no wiadomo, że zawsze mówi się o tym, że wiesz, że to może nie tyle się koloryzuje, co po prostu nieco dobarwia wypowiedź, no nie? No ale on właśnie nie czytał z kartki, tylko mówił, więc to takie nawet było całkiem uczciwe i no, ja uczciwość jego wypowiedzi, nie licząc być może tego ostatniego pytania oczywiście, które każdy dostawał tego samego, no to oceniam na 90, kurczę, wiesz, 5% przynajmniej. No ale mimo wszystko to nie zastąpi, kurczę, jednak tego, jak ta gra wygląda właśnie, czyli gameplay.
No tak czy inaczej, no ta prezentacja to mimo wszystko jakieś takie pierwsze koty za płoty, już nie mówiąc pierwsze kochy za płoty.
No, a więc, jeszcze właśnie...
No. Więc oni się tam się rozgrzeją tam trochę.
Tak jeszcze z mniejszych rzeczy nieco, tak mi się tylko przypomniało, więc szybko wtrącę. Też jeszcze mam malutką podjarkę, nie wiem co z tego wyjdzie tak naprawdę, ale chciałbym, żeby wyszło coś fajnego, bo jest to taka w sumie trochę kontynuacja jednej z moich ulubionych gier taktycznych, turowych z dawnych lat, bardzo dawnych lat, z której soundtracku słucham namiętnie do dzisiaj. Szczególnie na sesjach RPG-owych, kiedy gramy w Warhammera 40 000 RPG-owego, czyli nowy Chaos Gate, Demon Hunter z tym razem, czyli nie będzie o Ultrasach, tylko o Great Knightach. No bo tak. To prawda, nie pokazali też za dużo, bo to był tylko taki trailerek w sumie tam, nie za wielki, bo to na PC Gaming Show było, jeśli się nie mylę, prawda? Tak. Także to w zasadzie no nie tyle trailer, co taki teaser w zasadzie fabularny. CGI klasyczne z, że tak powiem, obrazkami. Tylko i wyłącznie. No ale ja nie wiem, graliście w ogóle? Pewnie nie. Czy może jednak w starego Chaos Gate'a?
Nie, no. Ja to przyznam się szczerze, że pierwszy raz o tym słyszę, ale ja to zrzucam to na karp tego, no. Że... No.
No, czekaj, ja nie pamiętam dokładnie roku, ale sobie... teraz tak z ciekawości wygooglam szybciutko może, z którego roku jest ta gra? 98.
No to nie, to mogłem no. nie grać jeszcze wtedy w takie rzeczy.
98, także no ona ma swoje lata. I strasznie mi właśnie tego brakowało, no bo wiadomo, co robi, kurczę, w ogóle w tym momencie, że tak powiem, co się dzieje z licencjami na Warhammera 40 tysięcy szczególnie, to jest po prostu dla mnie jakaś masakra. Games Workshop, czy ktokolwiek ma tam teraz do tego prawa, bo wiem, że Fantasy Flight Games teraz to wydaje w ogóle tam, ale mniejsza z tym, no nieważne, chodzi o po prostu uniwersum Warhammera 40 tysięcy. To jest chyba jedno z najbardziej znanych wśród wielu hardkorowych graczy uniwersów, które zostało tak strasznie po prostu no, rozmienione na drobne przez sprzedawanie licencji chyba każdemu, kto po prostu przyjdzie i powie: ej, chcemy zrobić grę. A jaką? No taką będą tu ludziki biegały, dobra, róbcie. Nie wiem, czy jest jakiekolwiek znane uniwersum, które miałoby tak dużo, kurde, tak słabych i no nie chcę tutaj używać wulgaryzmów jako przymiotników gier, no. To jest po prostu masakra. Jak się wpisze Warhammer 40 tysięcy, to się okaże, że gier łącznie z urządzeniami mobilnymi to wyszły jakieś dziesiątki w tej chwili, a kilka jest wartych uwagi. Między innymi taką grą właśnie było Chaos Gate stare, które też nie było idealne, absolutnie nie było, ale było fajne. Było takim... no właśnie w sumie taktycznym RPG-iem turowym, bo tam rozwijaliśmy postaci, znaczy tych naszych marinesów, prawda, i tak dalej, dawaliśmy im sprzęt oczywiście nowy, tego typu rzeczy. Generalnie cała sztuka polegała na tym, że w przeciwieństwie do innych gierek w tym momencie, no nie wiem, dajmy na to Dawn of War'a, no nie? O, powiedzmy. Nie kieruje się składami całymi, czy tylko dużymi modelami, tylko tam liczy się każdy nasz pojedynczy Marines, z których budujemy sobie oczywiście składy, wyposażamy ich odpowiednio i tak dalej, i tak dalej, i walczymy ze złym, niedobrym chaosem, dokładnie mówiąc, z korniarzami. Głównie. I mówię, ta gra nie była idealna, absolutnie nie była. Ale miała po pierwsze, kurczę, zarąbisty soundtrack, po drugie, kurczę, była bardzo, kurczę, na swój sposób grywalna. Mam nadzieję, że oni tutaj właśnie zrobią, pójdą w tą samą stronę i w tym samym kierunku, czyli każdy z naszych marinesów będzie tak naprawdę pojedynczym modelem, który w swojej turze będzie robił, no, jakąś tam, wykonywał jakieś akcje. Że nie pójdą właśnie bardziej w stronę właśnie takiego zarządzania składami czy czymś takim, tylko skupią się właśnie na jednym składzie, który po prostu działa, prawda, i tak dalej. I to by było strasznie, strasznie, strasznie fajne, dlatego jestem troszeczkę zajarany. Boję się, bo no cóż, no. No, no nie było tych gier takich dobrych za wiele. Boję się, że ta też może podzielić ich losy, no ale no, mam nadzieję i troszeczkę się jaram, no bo lubię strasznie to uniwersum, a dobrych gier w nim w zasadzie tak ostatnimi czasy to jak na lekarstwo. No, dobra, koniec.
No właśnie, w sumie to teraz pytanie, co jeszcze można byłoby tutaj dodać, bo nie, ogólnie, wiesz co, ogólnie, bo ja na przykład... Znaczy, no... było na Switcha, ale to... ogólnie teraz zauważyłem, że Saber Interactive dużo rzeczy robi w międzyczasie, bo tak, o, port na Switcha, tutaj Painkiller, jeszcze dochodzi do tego Dakar, w sensie gra na licencji Dakaru, jest w produkcji, a że ekipa z Saber to jest też ekipa, która robiła SnowRunnera, to już się wszyscy zajarali, bo bo to będzie hardkorowe pewnie przedzieranie się przez pustynię. No też tak trochę tam robią rzeczy. No, ale ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o innych, to nie wiem, ja cały czas miałem takie wrażenie, że brakowało mi tam w tych wszystkich prezentacjach przez te kilka dni, brakowało mi takiego mocnego uderzenia, takiego trzęsienia ziemi, coś na zasadzie Cyberpunk 2077, czy coś innego, bo nawet ten Starfield tak nie jest, nic nie wywołał praktycznie, żadnego trzęsienia ziemi, czy ten, chyba największą furorę zrobił Stalker, co mnie w sumie nie dziwi. No. Elden Ring, tak. Może Forza Horizon, chociaż z tą Forcą to tak mówię, to tak różnie. A tak to? Tak jakby tak wszyscy przyjechali odklepać, że słuchajcie, pracujemy nad wszystkimi grami, wiadomo, to jest wszystko zrozumiałe, bo pandemia i inne tego typu problemy. Zresztą w tamtym roku chyba też nie było takich rewelacji, w tym roku to jeszcze też tak trochę w tym pandemicznym trybie, może w przyszłym roku będzie trochę więcej takich uderzeń, takich naprawdę grubych, ale też na przykład zabrakło mi Beyond Good and Evil od Ubisoftu.
No tak. Tak,
gdzieś tak raz zaginęła w akcji, nie wiadomo gdzie.
Znaczy wiesz co, powiem tak, ja się boję, że ona mogła trochę twórców przerosnąć, bo z zapowiedzi...
Bo pomysł był ambitny.
Z tego, co czym miała być, to wynikało, że to będzie bardzo trudny projekt i podejrzewam, że takim się właśnie okazał. No, a tutaj dochodzi taka sprawa, że... znaczy tak, no, są dwie koncepcje, które w tej chwili są w mojej głowie. Pierwsza jest taka, że jadą jednak z ambitnym pomysłem nadal, a wiesz, Ubisoft przycichł, bo po prostu gra nie spełnia, że tak powiem, no, jakościowych wymagań. Jest spora na to szansa. No oni jednak, podejrzewam, że no, nie chcieliby się podpisać pod czymś zabagowanym. No a po tym, co było po Cyberpunku, no to tym bardziej.
Tym bardziej, że ogólnie to już w międzyczasie Michel Ancel w ogóle zniknął chyba z tego projektu. No więc...
właśnie. Tam się coś dzieje. Druga opcja jest taka, że stwierdzili, że gra być może, no bo to jednak Ubisoft jest firmą mocno, firmą księgowych i tabelek w Excelu. Mogło im wyjść z tego wszystkiego, że gra jest zbyt ambitna, zbyt trudna i generalnie nie. I teraz trwają, intensywne prace nad przerobieniem jej po całości na model, kurczę, Ubisoft Default Game, nie? Ja się tego najbardziej obawiam, że oni po prostu, kurczę, wiesz co, uznali, że ten projekt za dużo ich kosztuje, za długo to trwa, jest zbyt ambitny i po prostu, jeżeli to wydadzą, to właśnie dostaniemy po prostu, kurde, another Ubisoft game, kurczę, i będę mógł się popastwić. Bo uwielbiam pierwszą część i generalnie, kurczę, jak dostanę tą i ona będzie zrobiona na modłę Ubisoftową, to w tym momencie będę po niej skakał, aż będzie, kurde, trzeszczało wszystko.
Znaczy, wiesz, to jest tak samo, ja mam właśnie przy The Division, bo tak niby zapowiedzieli to Heartland, tak, jeszcze jest jakiś projekt, ogólnie to są jakieś plotki na temat dwóch projektów, jeden projekt to był taki typowo PvP związany z The Division, drugi to był chyba taki łączący wszystkie światy Ghost Reconowe, Tom Clancy's w jedno i to też miała być taka duża gra, po prostu strzelanka pewnego rodzaju i właściwie tak naprawdę patrząc na te wszystkie gry, które się pojawiły na prezentacji Ubisoftu, okej, dobra, Rainbow Sixem trochę się jaram, bo podoba mi się feeling strzelania i to, że to są jakieś potworki, a nie ludzie, że to jest typowe PvE. Ale tak naprawdę, kurczę, to obejrzałem i było takie, no okej. A jak zobaczyłem u Raiders Republic, okej, fajne to jest, tylko już mnie trochę nie kręcą te klimaty w stylu yo, ziomeczku, chodź tutaj, zobaczyć jak tu letamy, jesteśmy świry, zaraz gościu skoczy na rowerze samochodem przez kanion, zobaczy co się będzie działo, yo, nie? O, The Crew, tak. Chociaż tam z The Crew coś tam pokazywali, ale... A co tam było, to nie wiem. W sumie ostatecznie. A widzisz, to w ogóle to jest coś ciekawe. I dziwnym zbiegiem okoliczności sama Fischera zabije Altair, nie? No tak to może wyjść. Bo... Tak, i będą się wspinać na wieżę. Gdzieś tam w lesie. No to jest możliwe. Tak, tak. I potem będziemy mieli nowe światy i tak dalej. Oho. Oho. Czego?
Czernobylite?
Aaa!
Czernobyl. A to widzisz, każdy nas jara czym innym. Nie, nie, bo ja ci powiem, że ja się też troszeczkę Czernobylite'em jaram, bo to jest taka gra, która tak sobie jest, ona się generalnie pojawia na wszystkich większych konfach, ona fajnie wygląda i ona ma całkiem fajny gameplay, który taki jest jeszcze, powiedzmy, momentami troszeczkę toporny, ale powiem wam, że to jest coraz fajniejsze i tak jak wcześniej traktowałem ją bardziej jako ciekawostkę, po prostu należącą do grupy gier poruszających tematykę, która mnie interesuje, więc grę, w którą chciałbym zagrać sobie tak czy inaczej, to w tym momencie ona zaczyna mnie coraz bardziej intrygować i to jest akurat duży plus. No myślę, że z tego coś może być, bo właśnie, no, na czym polega myk? W przeciwieństwie do innych wielu tytułów, właśnie Czernobylite nie jest jakoś tak nachalnie, strasznie mocno, nie wiem, reklamowany. Nie ma jakiegoś takiego nielubianego przeze mnie, żeby nie było, nachalnego marketingu. Ale właśnie jest obecny, ludzie mają świadomość, że taka gra istnieje, a ona, kurczę, naprawdę zaczyna być fajna. Ona ma fajne mechaniki, ona ma fajne patenty, ma zarąbisty klimat i generalnie przyznam szczerze, że no wiadomo, jeszcze gdzie się akcja toczy, w związku z czym ja mam takie dziwne wrażenie, że będę miał, kurczę, dzięki niej bardzo fajne wejście właśnie w klimacik i wbicie się przed Stalkerem dwójką. I żeby nie było, to może się okazać, że na przykład właśnie przez próbę upowszechnienia, że tak powiem, uczynienia bardziej dostępnym Stalkera 2, gdzie mogą być takie naciski na studio, na przykład ze strony właśnie Microsoftu chociażby, Czernobylite może się okazać pod paroma względami nawet, kurczę, lepszy. No, nie, nie. No tak, to jest polskie studio, tak, ja im życzę jak najlepiej oczywiście, tak nie do końca mi się chce w to wierzyć, ale kurczę, no, stawiam, że to będzie przynajmniej u mnie, może być taki czarny koń troszeczkę, bo ta gra coraz fajniej dla mnie, no nie tyle wygląda, co po prostu coraz fajniejsza się staje, coraz bardziej mnie, kurczę, kręci i też w sumie właśnie gdzieś chyba, z tego co pamiętam, we wrześniu 20 któregoś ma być premiera. Ale 100% pewności nie mam. Dobra, ale to taki wtręcik właśnie tylko jeszcze. A w lipcu, przepraszam, tak, o to jeszcze
tak,
szybciej.
W lipcu, dlatego że my nawet rozmawialiśmy o tym, jakie gry w ogóle w lipcu się pojawiają, pamiętam.
Tak, lipiec, rzeczywiście lipiec, faktycha. No.
No tak czy inaczej akurat trochę szkoda, że Farm 51 wypuściło z rąk WW3, bo sam projekt wyglądał całkiem fajnie, nawet się zapowiadał fajnie. W pewnym momencie słuch o tej grze tak naprawdę od momentu, kiedy tam chyba ten inny producent chyba to przejął. Wydawca inny przejął. No to właściwie coś tam niby się dzieje, ale tak naprawdę nie wiadomo, co się dzieje z tą grą. Czy ona w ogóle dalej będzie jakoś tam działana. No i co, w tym momencie wchodzi Battlefield 2042. I zabiera ten kawałek tortu, no bo Battlefield 2042 wygląda naprawdę fajnie. I nawet tam spodobała mi się ta mechanika tych ogromnych map, gdzie jak są sektory, to te sektory są podzielone na control pointy i trzeba najpierw 3 control pointy przejąć, żeby cały sektor się zaświecił. I to jest całkiem fajne. I tak przy dużej liczbie graczy, tam 64 na 64, to ma dużo sensu. Jeszcze jak się... Jak jeszcze wejdą do tego te wszystkie huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi, zmieniające się otoczenie, to jest bardzo duża szansa, że odpuszczę sobie Call of Duty na rzecz Battlefielda po prostu, bo wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że Call of Duty tegoroczne będzie średnie. W najlepszym wypadku.
Znaczy, wiesz co, ja ci powiem tak, ja właśnie jakoś za Call of Duty nigdy nie przepadałem, mimo wszystko za modelem rozgrywki. Uwielbiałem za to Battlefielda. Z tym, że gdzieś w okolicach czwórki, to tak nawet bez już tam dodatków za bardzo, po prostu mi się przejadł, no bo czwórka była zbyt podobna do trójki. Trójka miała w zasadzie była pod wieloma względami krokiem wstecz w stosunku do tego przed tym. Patrz, wyleciało mi w głowie, a tyle godzin w to
grałem. Bad Company.
Tak, Bad Company, kurde. Właśnie wiedziałem, że jakieś Company, tylko nie mogłem sobie przypomnieć jakie, tak. Krokiem wstecz w stosunku do Bad Company 2, bo było tak naprawdę, oferowało trójka większe mapy, to prawda, z większym rozmachem i tak dalej, ale na przykład jeżeli chodzi o wpływające na rozgrywkę interakcje ze środowiskiem gry, czyli niszczeniem budynków i tak dalej, no to trójka była gorsza, dużo. To dużo, naprawdę. No nie ma co porównywać, nawet zresztą już nieraz na ten temat tam podejrzewam dyskutowaliśmy w podcastach. A później to tak na dobrą sprawę te gry, kurczę, niewiele wnosiły nowego. Ja tam sobie popykałem, pochodziłem, znowu to samo. Sorry, nuda. A tu rzeczywiście jest szansa, że gdzieś tam właśnie przez ten rozmach tego wszystkiego będzie to jakaś nowa jakość mimo wszystko i no coś tam się zadzieje, kurczę, wreszcie, takiego naprawdę, kurczę, fajnego. To bardziej, że strasznie mi się podobało to, że oni na przykład na tych trailerach i na materiałach wykorzystywali akcje ze sztuczkami, którymi ludzie się chwalili, po prostu gracze na tym, na YouTubach i tak dalej, czyli patent,
tak,
na przykład
ten
z wyskoczeniem samolotu, rozwaleniem z jakiegoś tam, kurczę, Mavericka czy czegoś, czy RPG, z samolotu przeciwnika czy czegoś tam i wskoczenie z powrotem do kabiny, nie?
Dokładnie tak. I to było świetne, w ogóle.
Tak,
jest...
czy na przykład strzelanie chociażby właśnie do samolotu z czołgu, kurde. Co w ogóle nie było, kurczę, że tak powiem, podejrzewam w głowie żadną. To nie była koncepcja, która przy projektowaniu gry na pewno się pojawiła, żeby czołgi wykorzystywać do niszczenia samolotów. No oczywiście samolotami latają nisko często, dlatego żeby uniknąć właśnie pocisków tych kierowanych i tak dalej, no bo wiadomo, czy tam między budynkami, czy nawet jeżeli są jakieś drzewa, czy no w ogóle nie jest to proste, bo on nie zdąży się zapiąć na samolocie po prostu, prawda? Jak gość jest wystrzelany już z flar i tak dalej, no to w tym momencie w zasadzie ma przerąbane, więc lata się nisko, ludzie tak robili. I w tym momencie ja na przykład właśnie jak grałem, bo akurat mechanik był moją ulubioną postacią, więc czołgi albo naprawiałem, albo nimi jeździłem, też właśnie nauczyłem się tego, że do samolotów albo śmigłowców strzela się po prostu z głównego działa, bo się da. I to było fajne. I to też była rzecz, która była pokazana na przykład na tym trailerze. I ja właśnie strasznie mi się spodobało to, że oni ewidentnie teraz tego Battlefielda projektują gameplay pod robienie takich rzeczy, jakie ludzie robili w poprzednich Battlefieldach, które, że tak powiem, nie były w ogóle założeniem, żeby coś takiego dało się zrobić. Okazywało się, że gracze potrafią coś takiego zrobić. I oni te rzeczy wykorzystali w trailerze. I to jest wyraźny taki sygnał, i bardzo mądre to jest, wyraźny sygnał do tych, którzy w Battlefieldy grali. Patrzcie, kurde, my to widzimy. My teraz robimy grę taką, gdzie będziecie mogli robić takie rzeczy i jeszcze bardziej zajebiste.
Tak, ale ogólnie nawet ten cały gameplay, który był pokazany na konferencji Microsoftu, on wyglądał tak, że on był... Te wszystkie ruchy, tak jak czasami w tych różnych gameplayach pokazują, jak to gracze grają. I to gracze rozmawiają ze sobą, dyskutują taktyki,
tak,
artykułują
tak.
Wszystko dokładnie. No to ja teraz rzucę drona, żeby sprawdzić, co jest dookoła. No to nie, tutaj to wszystko wyglądało tak bardziej wiarygodnie, że on tak o, tutaj wskoczył, wziął tą linkę, wskoczył na górę na tego żurawia, od razu wyciągnął broń, bo chciał gościa zestrzelić, ale nie, tamten już się nim zaopiekował. Właściwie to wszystko wyglądało tak dość wiarygodnie i tak mówię, kurczę, to grałbym w to, bo to wygląda fajnie.
Tak, no ale widzisz, ale to też właśnie o to chodzi, że widzisz, ja dostrzegłem rzeczy, które robiłem. Kilka rzeczy na przykład tam było dla mnie, znaczy no dobra, albo którymi ludzie się chwalili, bo ja na przykład bym czegoś takiego nie potrafił zrobić, podejrzewam. Czyli właśnie jakieś akcji z wyskoczeniem z kabiny, kurde wiesz, myśliwca i wskoczeniem do niej z powrotem. No chance, za stary i za słaby jestem na takie sztuczki. Niemniej właśnie, wiesz, takie mruganie okiem, kurczę, do graczy i tak, i ten powiew autentyzmu, który oczywiście wiadomo, że to pewnie było, kurczę, wszystko na skryptach pojechane mocno, a przynajmniej w dużej części. Niemniej wyglądało naprawdę właśnie tak jak mówisz, prawdziwie. I to było, kurde, mega, kurczę, też właśnie fajne i zajebiste. Na zasadzie, tak, to wszystko da się zrobić. To nie jest tak, że my wam tu pokazujemy rzeczy, które są nieosiągalne. To wszystko da się tutaj zrobić. Takie, kurde, dziwne rzeczy. Tak, możecie to robić jak najbardziej. Możecie wykorzystywać czołg do strzelania do jakichś tam pojazdów latających. Możecie, kurcze, skakać na linkach. Możecie, kurcze, skakać z budynków. Robić co tylko, kurcze, chcecie i tak dalej, i tak dalej. Odpalać coś tam albo taranować, na przykład zeskakując, kurcze, z pędzącego jakiegoś kłada. Wszystko dla was. Róbcie co chcecie, my wam zapewnimy do tego środowisko, a na dodatek jeszcze w środku będzie, kurde, zajebista trąba powietrzna. I to jest właśnie, kurde, to jest to. Tak, bo wiesz, my to w Battlefieldzie jakoś tak właśnie wcześniej nie gadaliśmy, a w sumie ja się trochę jaram, bo Battlefieldem nie jarałem się już od kilku lat. A w tej chwili tak nawet troszeczkę mnie tam, kurczę, coś ruszyło, że no ja tak, no kiepski będę, będą do mnie strzelać, mnie szybko zabijać, ale kurde, to wygląda tak fajnie, że będę chciał chociaż tego spróbować. A wiesz co, tak, no ja wiem, w Battlefieldach tak się dzieje, ale wiesz co, to no troszeczkę inaczej było w sumie w Bad Company, które było jednak mimo wszystko troszeczkę bardziej, nie licząc tam paru mapek, dużo bardziej, no znaczy no, na mniejszą skalę i tam gnięcie, że tak powiem, znaczy jak się grało w ekipie, w kilku ziomków i tak dalej, no to nie było tak łatwo zginąć, bo zawsze ktoś był medykiem, zawsze poratował i tak dalej, jakiś defibrylatorek, apteczka, tego typu rzeczy. Bo samemu to tak, to jest przerąbane, no znaczy, no wiesz, liczysz na randomów tylko, nie? Jak ktoś cię podniesie, to cię no jak ktoś cię podniesie, to cię podniesie, jak nie podniesie, no to sorry, winę tu respawn, nie? Oczywiście na respawn pointie, na którym już nie został nawet motocykl, nie? I trzeba dygać, kurczę. Znaczy, to było właśnie wkurzające czasami, że jak tak sobie sam wpadłem, a nie z ziomkami, że wiesz, respawnowałeś się i zero transportu, nie? Bo wszystko rozkradzione i rozjechane, jeszcze się nie zdążyło zrespawnować, bo no, motocykle i inne rzeczy raczej rzadko się niszczą, dlatego że ludzie po prostu je, dojeżdżając do pola walki, porzucają w krzakach, kurczę, i lecą dalej, jak hulajnogi. W losowych miejscach. No i bywały bitwy, gdzie się na przykład dygało, kurczę, tak wiesz, z zegarkiem w ręku, 4 minuty, powiedzmy, do miejsca, gdzie w ogóle ktokolwiek strzela, nie? No, ale miało to też swój urok. No. Ale tak, tak. Patent pod tytułem wychodzisz, znaczy to jest właśnie najbardziej wkurzające, jak ty dobiegasz do tego miejsca i w tym momencie akurat snajper, kurczę, cię wypatrzył, chociaż wcześniej gdzieś tam strzelał w miejsce, gdzie się ludzie kręcą, ale nagle zobaczył gdzieś w polu pojedynczą biegnącą figurkę i kurczę, tak po prostu jebskie, tak, headshota, nie? Ach, dobra. Nic mnie to nie kosztuje, biegnie prosto na mnie, wiesz, i po 4 minutach biegu, kurde, znowu to samo, nie? Czekasz na respawn i znowu dyk, 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 dyk. No. Nie no, Battlefield nowy, tak. Tak, tak, tak. Jestem zaintrygowany, jestem w sumie ciekawy. Zobaczymy. Myślę, że jestem już za stary troszeczkę na Battlefielda, ale będę próbował, no. Mam nadzieję, że dużo czołgów będzie na respawnach, będzie się w czym schować. Bo z tym, co sobie jakoś jeszcze radziłem.
No patrząc na to, na te mapy, które, które oni planują, że one mają być aż takie ogromne. Ogólnie to jest taka, ogólnie to jest zabawne, bo... Co? Tak, i ogólnie, wiesz, no tylu graczy, takie ogromne mapy, to i pewnie tych pojazdów będzie więcej, bo tutaj nie ma innej opcji, ale o wiele bardziej mi leży ten motyw z pojazdami, tym conquestem w Battlefieldzie niż to, co zrobili w Call of Duty na przykład, tak? Gdzie oni tam spróbowali zrobić coś właśnie na tej zasadzie i ostatecznie no wyszło jak wyszło. Więc no, tak czy inaczej ogólnie to no tak okej, okay, nadal patrzę na tego Battlefielda tak z przymrużeniem oka, bo zdaję sobie sprawę z tego, że te wszystkie season passy i inne tego typu sprawy, które tam się pojawią, no mogą zaboleć i zawsze...
No, na pewno.
Zawsze tak staram się na to patrzeć tak z tym przymrużeniem oka, ale to tak jak w Call of Duty, nie? Ten pierwszy miesiąc, dwa jest fajnie i mam nadzieję, że akurat w przypadku Battlefielda będzie lepiej, będzie tak fajnie przez jakiś dłuższy czas, nie? A tak to wyglądało bardzo fajnie i no po raz pierwszy od... No też chyba od czasów trójki, czwórki się zainteresowałem Battlefieldem na tyle, że no mam ochotę w niego zagrać na premierę, co jest dość zaskakujące. Ale to może, dlatego, że zawsze lubiłem te Battlefieldy, te bardziej nowoczesne niż te starsze, tak?
Znaczy ja akurat ci powiem, że wiesz co, ja lubię właśnie gry... Brakuje mi właśnie Battlefieldów z dużymi polami walki, w czasach właśnie na przykład II wojny. Serio, naprawdę. Ale bez, wiesz, z hardkorem, o, a nie kurde tym, co oni tam powymyślali, bo... No bo mi się to nie podobało niestety. Czy to, co się tam ostatnio działo za bardzo. Jakoś brakowało w tym właśnie takiego kurde, no, klimatu i tak dalej. Nie wiem czemu. A zagrałbym sobie właśnie takiego oldschoolowego, hardkorowego, gdzie, kurczę, żeby mieć, nie wiem, pistolet maszynowy na przykład, chociażby nawet, no to już trzeba się postarać, kurczę, bardzo mocno. Że to nie jest takie proste strasznie, kurczę, taką broń, nie wiem, znaleźć, posiadać czy cokolwiek innego. No ale no co zrobimy? Trzeba żyć z tym, co kurczę w tym momencie, co posiadamy.
No my tutaj tak gadu, a tu już zaraz 2 godziny dobijają.
O, tak? A tak. Rzeczywiście, faktycznie. No, w sumie tak.
Ale z drugiej strony, wiesz, to tak patrząc na to, wiesz, co o czym rozmawiamy, no to chyba to były takie najbardziej ekscytujące momenty tego E3, no bo cała reszta... Tak. No tak, to znaczy było trochę tych gier, ogólnie każdy by pewnie coś znalazł dla siebie, żeby się jarać. Chociaż powiem szczerze, że też widziałem głosy na przykład takie, że to E3 było jednym z takich, nie tyle co najsłabszych, co nie dawało właśnie powodów do tego, aby się tymi grami nowymi ekscytować. Ale z drugiej strony jestem skłonny w to uwierzyć, dlatego że tak jak rozmawialiśmy ostatnio, po prostu brakuje tutaj tej takiej pompy i tego poczucia takiego festynu, który był wcześniej w związku z E3, tak? Czyli mieliśmy takie 4 dni, wszyscy wiedzieli, co się będzie działo. Pyk, będzie EA, będzie Microsoft, będzie Sony, będzie Nintendo, no w międzyczasie pojawi się Square Enix. O, swoją drogą Square Enix pokazał tak dziwną konferencję, że nawet The Guardians of the Galaxy jakoś mnie nie porwało chociażby. I właściwie to w tym roku miałem wrażenie, że wszystko jest tak porozbijane. Jest tego dużo, jest dużo różnych pokazów, ale na samych pokazach jest mało tego takiego mięsa, o którym Harpen mówił.
No jest, jest, dlatego wszyscy mówili, że w sumie Microsoft najlepiej tutaj zagrał i wygrał, bo w zasadzie oni pokazywali na dobrą sprawę głównie gameplaye.
Tak, a jeszcze, żeby było ciekawiej, Microsoft planuje, znaczy w sumie to w momencie, kiedy my to nagrywamy, to jest dzisiaj, ale tak naprawdę już będziecie mogli to obejrzeć później, rozszerzoną wersję tej pokazówki, którą mieli. Mm. Więc co oni tam jeszcze będą rozszerzać? Nie wiem, może właśnie rozszerzą o te wywiady i będą mówić, jak to dobrze im się tworzy w Microsoftie. Ale no, ja mam takie wrażenie, bo to tak zazwyczaj na E3 było coś takiego, że na dużych konferencjach wszyscy zrzucali bomby, a potem wszyscy dookoła w międzyczasie, w przerwach, dochodzili jeszcze do tego, że o, tu jeszcze taka gra będzie, taka gra będzie, taka gra będzie. Te pewne rzeczy się klarowały w międzyczasie. A tutaj tego brakuje. Tak.
A w ogóle, czy ja przegapiłem, czy na przykład nigdzie nie pojawił się, bo na PC Gaming Show, przyznam szczerze, miałem moment słabości, nie widziałem całego. Czy nowy Pathfinder był na przykład gdzieś?
A to nie słyszałem o tym.
No właśnie, ja też nie. No tak. Znaczy, nie, bo nowy Pathfinder wychodzi i on chyba pod koniec tego roku ma już generalnie się ukazać. I ja się strasznie jaram, bo pierwszy Pathfinder jest w chwili obecnej według mnie najlepszym izometrycznym, oldschoolowym RPG-iem fantasy, jaki powstał w ciągu ostatnich kilku lat. I wszystkie pilarsy i całą resztę mocno przebija. No po prostu, no nie chcę teraz mówić o grze, która już ma troszeczkę, bo ze 2 lata bodajże chyba, jak nie więcej nawet. Ale generalnie to jest naprawdę w tej chwili, w tej kategorii to jest taki produkt wzorcowy dla mnie, który służy do oceniania innych gier tego typu. O, w ten sposób. Mhm. Dlatego, że bogactwo kontentu w ogóle... mechanik różnych w tej grze, takich, które tam wcale nie musiały się pojawić, smaczków różnego rodzaju jest naprawdę dużo. To nie jest oczywiście gra idealna. Nie jest. Ma jednak kilka wad. Ja tutaj mówię w tym momencie już o grze, która dostała nawet oficjalnego w tej chwili patcha z trybem turowym, który po prostu ją zmienił całkowicie, bo nam się na początku tak bardzo nie podobała właśnie przez chaos podczas walki. Tak straszne, że masakra, to jest strasznie dużo umiejętności, różnych rzeczy, szczególnie w niektórych klasach postaci, tego jest po prostu mnóstwo. I w zasadzie granie na aktywnej pauzie, które polega na tym, że co 2 sekundy albo co sekundę trzeba tą aktywną pauzę wcisnąć, żeby znaleźć odpowiedni czar, czy wydać odpowiednie polecenie, no bo opieranie się na SI to nie zawsze jest dobry pomysł, szczególnie przy trudniejszych walkach. No to po prostu wkurzało, a ktoś zrobił najpierw moda, a potem oficjalnie nawet dorzucili do tego właśnie tryb turowy, który zrobił z tego jeden z najlepszych izometrycznych turówek ever. No, absolutnie świetna gra, w której no, jest mnóstwo fajnych rzeczy i która starcza na bardzo długo. To jest właśnie też w niej najfajniejsze, że mamy dobrze zbalansowany rozwój postaci, typowo taki właśnie RPG-owy. Mówię tutaj o wzorowaniu się na papierowych RPG-ach, gdzie te pierwsze kilka leveli tak się zdobywa dosyć szybko, a później to już w zasadzie jest naprawdę coraz trudniej. Długo się czeka, ale to nie jest najważniejsze, bo oczywiście znajdujemy nowe zabawki i tak dalej. Wszystko jest oldschoolowe, właśnie fajnie, bez żadnych miecz plus 20, ale wymagany poziom 4, nie? Jest. Nie ma tam takich rzeczy. Jeżeli ktoś nie grał, a lubi właśnie stare Baldury, lubi Pilarsy i tego typu rzeczy, to bardzo, bardzo, bardzo polecam, bo to naprawdę jest lepsze od Pilarsów. Jednych i drugich, moim zdaniem. Gra, którą ktoś naprawdę zrobił, znaczy zrobiła tą grę ekipa ludzi, która naprawdę kocha stare RPG, a przede wszystkim, która grała dużo w zwykłe RPG. To widać w tej grze, mega to widać i naprawdę szczerze polecam. Ona na początku nie była taka super, ale już po wszystkich właśnie patchach, dodatkach, po poprawieniu błędów, co powiedzmy jest na 9 na 10 w tej chwili, na tyle bym ją ocenił, bo ona nie jest oryginalna niestety, więc tutaj nie robi żadnego przełomu, Ale tak, jeżeli jeszcze nie graliście, to koniecznie kupcie sobie, zdobądźcie i tak dalej Pathfindera, Kingmakera, bo jest to jeden z najlepszych izometrycznych RPGów moim zdaniem w ogóle ever. Nie tylko ostatnich lat, tylko w ogóle ever. I zagrajcie w niego, bo nadchodzi nowy, który w tym roku jeszcze się ukaże i warto by, nie wiem, czy on będzie nawiązywał w jakiś sposób fabularnie do tego, ale pewnie jakieś tam przynajmniej postacie i inne rzeczy się mogą przewinąć, więc polecam. A to jest gra na naprawdę 100 plus godzin minimum, żeby z niej wyciągnąć naprawdę wszystko. Dobra, koniec. Koniec reklamy. No niestety, to jest wada.
O nie, to jest
nie. To jest wada Pathfindera. No, rozpętałeś piekło. Ale uwaga. Jest, znaczy, jeżeli ktoś chce grać w tą grę i no nie razi go, że tak powiem, automatyczne tłumaczenie, które tam w kilku miejscach, no to jest jakiś tam procent, kilka procent podejrzewam tego wszystkiego, to jest bardzo, bardzo dużo tekstu. Bardzo dużo tekstu. Nie radzi go, nie radzi sobie z angielskim, a chciałby w to zagrać, a nie razi go aż tak bardzo tłumaczenie mechaniczne, czyli po prostu no, robione, że tak powiem, przez automatycznego translatora, to jest do osiągnięcia paczyk, który współpracuje w tej chwili chyba z wersją poprzednią, bo niedawno był właśnie jakiś patch, bo mi się upgrade'owała gra. Ja w nią cały czas gram, żeby nie było, nie? Tak po trochu i tak dalej jeszcze raz. To jest tłumaczenie właśnie na język polski mechaniczne, które podmienia bodajże chyba niemieckie, jeśli dobrze pamiętam. No i generalnie da się na tym grać, chociaż oczywiście no, jeżeli chodzi o jakieś tam teksty fabularne szczególnie, czy wypowiedzi, no to nie liczcie tutaj na to, że gramatyka czy nawet tłumaczenia będą prawidłowe, no bo nie będą. No, prosty przykład. Jak... Co? Znaczy, można zrozumieć, o co chodzi. Tak, można zrozumieć. No, jeżeli ktoś angielskiego nie wząb, no to na pewno będzie mu lepiej szło nawet z tym. No, oczywiście są jakieś przekłamania i trzeba brać poprawkę i, że tak powiem, czytać wypowiedzi i ją interpretować, nie? I czasami zastanawiać się, co miał automat na myśli. No, problemem jest oczywiście podstawianie słów, które, kurczę, po angielsku mają kilka znaczeń niewłaściwych u nas. No, na przykład dajmy na to, taki przykład, który pamiętam, sypialni, którą gdzieś tam mamy i kiedy idziemy spać i najeżdżamy na odpowiednią ikonkę, to nie pojawia się napis idź spać, odpocznij czy coś takiego, tylko reszta. Reszta. No, bo rest, nie? No i właśnie takich baboli jest tam najwięcej w sumie, no i to psuje niestety nieco odbiór. Chociaż trzeba przyznać, że ten automat czasami z niektórymi rzeczami sobie całkiem nieźle radzi nawet, bo przyznam szczerze, że mówię, tam parę rzeczy było poprawionych, bo ludzie nadal, jakaś tam skromna ekipa, ale pracuje nad że tak powiem, upolszczeniem tego automatycznego spolszczenia. I po trochu coś tam dorzucają, bo czytałem o tym na forum, wchodziłem i tak dalej, żeby się dowiedzieć, co z tym projektem. I parę razy ten nawet automat sobie nieźle poradził, bo były teksty, gdzie dopiero po czwartym zdaniu, powiedzmy, kapnąłem się, że o, to jednak nadal automat, no bo tutaj już się pieprzną, nie? Się na czymś wyłożył, a proste zdania on całkiem ładnie nawet składał i tłumaczył i one brzmiały nawet gramatycznie całkiem poprawnie, więc nie było tak źle. No panowie, bo dobijamy do drugiej godziny naszego ględzenia.
A to dopiero pierwsza połowa, nie, żartuję.
A to dopiero pierwsza połowa. No nie, bo mnie już też tak troszeczkę i w gardziołku zaschło, a że już napoje wszystkie, które mam na podorędziu, zostały wyczerpane, to...
Sami wiecie.
Sami wiecie, będzie trzeba... Nie, no oczywiście.
No to prawda. No
oczywiście.
A to tylko pokazuje, że mimo wszystko, mimo powszechnie popularnej opinii, że na E3 nic nie było, to jednak coś było, jeżeli jest o czym rozmawiać, więc tak.
Znaczy nie, no słuchaj, rozmawiać, zawsze jest o czym można rozmawiać długo, nawet na temat tego, że nic nie było, prawda?
No można, chociaż, można.
Chociaż co było do udowodnienia, było. No jednak o jakichś konkretnych rzeczach w dużej mierze mówiliśmy przez te dwie godziny, chociaż oczywiście dygresji też było sporo, no jak żeby inaczej. Tym bardziej, że jeżeli ja się dorwałem do mikrofonu, no to dygresje być musiały. I narzekanie na BTSD. Dobra. Już się zamykam. A właśnie, no jeszcze a propos kurczę innych rzeczy i Obsidianu, no przecież Outer Worlds 2.
A, no tak, było, faktycznie tak. Coś było.
Znaczy no, przyznam szczerze, że jak pierwszym się jarałem zapowiedzią, zanim dowiedziałem się jak wygląda, poznałem grę i obczaiłem mechanikę, że tak powiem, właśnie tej gry, która moim zdaniem, no nie, jednak nie. Nie, looter shooter, kurczę, nie chcę RPG-ów z looter shooterowymi systemami, bo to patologia jest po prostu. No to się obawiam, że w dwójce, no raczej przy tym pozostaną. Tym bardziej, że w przypadku, pamiętam, że miałem okazję, ogrywając któryś z dodatków do Outer Worldsów, miałem okazję zadać kilka pytań, znaczy tam było to ograniczone do powiedzmy 4 chyba czy 5, z tego co pamiętam, kilka krótkich pytań do twórców, one zostały wysłane, dostałem na nie odpowiedzi. No i właśnie jedno z pytań, które tam zadałem, to było pytanie właśnie o ten shooterowy system ekwipunku, który mnie się nie podoba i wiem, że widziałem na forach, że wiele osób go krytykowało właśnie, że tak naprawdę, no nie wiem, po co wymyślać jakieś te fajne, unikalne bronie, skoro one i tak, kurczę, nie mają najmniejszego sensu, bo ulepszona na warsztacie zwykła broń, którą kupujemy w sklepie albo z automatu, może być dużo lepsza. No to dostałem niestety wymijającą odpowiedź i czy mają zamiar coś z tym zrobić w przyszłości, jeżeli na przykład powstanie część druga. No to mi gość odpisał, to nie wiem, czy to nie był Josh Sawyer przypadkiem? Nie pamiętam już. W każdym razie odpisał mi, że ten system został tak zaprojektowany, żeby usatysfakcjonować każdego gracza, bla, 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 żeby gracz czuł postęp i tak dalej, i tak dalej. Mówiąc krótko, nie uważamy, że to jest złe i pewnie wciśniemy to do nowej gry. Czyli mówiąc krótko, tak odnotowałem, że Outer Worlds 2 będzie. Nie jaram się tym już prawie w ogóle. Zobaczymy. Jak coś zmienią, to może zmienię zdanie. O, dobra, to tak na koniec jeszcze. No to co, panowie? Czyżbyśmy zmierzali do końca?
No chyba tak, no bo właściwie to wszystkim chyba coś tam powiedzieliśmy, no. Najważniejsze jest to, że jak gdybym się założył z Harpenem po ostatnim odcinku, że nie będzie Elden Ring, no to bym przegrał. No ale to by był taki przegrany zakład, taki szczęśliwy przegrany zakład.
Mhm.
Także cieszmy się, radujmy się, fajne gierki się ten.
No. A teraz właśnie najciekawsze, bo tak sprawdziłem z ciekawości. Pomyliłem się, sorry, myślę, że on był zupełnie gdzie indziej. Tym, kto mi odpowiadał na to pytanie, był Tim Kane, czyli uwaga, jeden z trzech gości, którzy zrobili pierwszego Fallouta, a potem założyli Trójkę. I robili fajne, ambitne gry i tak dalej, i tak dalej. A teraz, kurczę, upiera się przy tym, żeby wcisnąć, kurczę, looter shooterowy system, kurczę, do Outer Worldsów. No nie. Przestałem go lubić. Zestarzał się już chyba niestety za bardzo.
Tak, i takim optymistycznym akcentem.
Tak. No tak. Nie, no wiesz, no ja mam nadzieję, że coś tam zmienią gdzieś kiedyś, nie? Znaczy w tej dwójce, że może pójdą jednak po rozum do głowy, no on po prostu nie mógł odpowiedzieć na tak zadane pytanie, że raczej, no bo byłoby to mało PR-owe. Tak, wiemy, że to spierdzieliliśmy, to było złe, głupia decyzja, już tego więcej nie zrobimy, poprawimy się i tak dalej. No wiadomo, miks, no.
O, a tymczasem wiadomość z ostatniej chwili, to tak, żeby było pozytywnie, Elex 2 z polskim dubbingiem i napisami. Do wyboru. Będzie do wyboru polski dubbing, polskie napisy, angielski dubbing i angielskie napisy. Także...
No i proszę, tak się powinno robić, wydawać gry.
Tak. No. Nie, bo to wiesz, to tak się lokalizuje gry, a nie hatfu Resident Evil. Niedobry. No,
a, właśnie, żeby nie było, to tak, LXM2 też się troszkę jaram, bo ja generalnie mam jednak tą... Tak, to jest guilty pleasure zazwyczaj takie właśnie. Uwielbiam te toporne gry Pirani.
Ale właśnie jestem sposób. Zaskoczony, właśnie jestem zaskoczony, że ostatecznie na tym prime time, ja raczej, okej, bo Pirania może nie wchodzić w skład tego prime meter i to jest akurat ten, ale właśnie szkoda, że ostatecznie Koch nie pokazał na żadnej tam swojej prezentacji właśnie LXM2, to by miało większy impact.
No, jako taki. Tak.
Trochę szkoda.
No szkoda. Znaczy LXM2 jest tą grą, którą tak, na pewno zagram, a przynajmniej spróbuję, o ile nie będzie zabagowana, także się nie da albo coś. Pewnie będę chciał ją nawet zrecenzować, bo poprzednio recenzję oddałem Lukasowi, ale stwierdziłem, że kurczę, i tak gram potem w te gry, więc w sumie skoro w nie gram, to czemu nie zagrać w nie przed premierą? Na przykład, jeżeli oczywiście przed premierą dostaniemy kod, prawda, recenzencki, zagrać w nie przed premierą, bo i tak będę grał po swojemu i tak wszystko z niej wycisnę i w sumie napisać od razu recenzję. Przyjemne z pożytecznym, dwa w jednym i tak dalej, i tak dalej. Także o. No ale dobra, na Alexa i tak musimy... No. No to mój najdłuższy maraton, największy. Oczywiście był też przy jakichś takich RPG-ach albo grach zbliżonych zazwyczaj, które oczywiście wymagały wielu godzin grania. To raz. Dwa, dostawaliśmy je nie aż tak wcześnie przed premierą, żeby można sobie to było robić na spokojnie. No i mój rekord to jest ponad 48 godzin siedzenia. Prawie 3 doby tak naprawdę, to był mój rekord. A drugi to był właśnie chyba przy Wiedźminie trzecim, którego dostałem w wersji do recenzji konsolowej. No, a jak wiecie, czasy ładowania, czasami inne tego typu rzeczy na konsoli, to tak były takie sobie w Wieśku trzecim, przynajmniej na starcie. No, a na dodatek ja tak spadem jestem średnio obyty, chociaż akurat w Wiedźminie, alleluja, pad był tak pasującym kontrolerem, że później nawet jak grałem już w dodatki i recenzowałem DLC-ki na PC-cie, to też używałem pada. Bo okazało się, że jest dużo wygodniejszy i poręczniejszy i fajniejszy niż zresztą w większości gier TPP, w których nie trzeba za dużo strzelać, bo akurat z celowaniem to ja mam problemy na padzie, ale w Wiedźminie tam parę razy strzelić do jakiejś harpi czy czegoś z kuszy, to już mogłem przeboleć. No. Także o. No ale dwie doby. To pamiętam. Na kawie. No, Wiedźmin. Wiedźmin trzeci, tak. Wiedźmin trzeci. Znaczy nie, wcześniej mi się zdarzały takie pod, że tak powiem. Znaczy raz prawie trzy trachnąłem, ale nie mogę sobie teraz przypomnieć przy czym. Możliwe, że przy którymś Mass Effect'cie na przykład. Jest spora szansa, że tak było. No bo takie ciśnięcie to zazwyczaj towarzyszyło grom, które były, no, że tak powiem, półki AAA lub zbliżonej. No i takich głośnych, no bo wiadomo, w tym momencie tą recenzję trzeba było napisać jak najszybciej i najlepiej wyrobić się z nią na embargo, generalnie, kiedy cały świat, czy tam Polska publikuje, żeby nie być w tyle. No były to przy okazji gry duże. No ja jestem taki, że... No... Jestem cholera uczciwy, więc zazwyczaj kończę gry, o których potem piszę. To chyba, że gra się nie nadaje do grania i po prostu błędy albo inne rzeczy sprawiają, że nie da się jej skończyć w jakiś sposób, no to wiadomo, ale to jest zupełnie inny przypadek. Mało tego, ja staram się z tych gier wszystko wycisnąć, więc robię nie tylko główny wątek, no czasami właśnie już pod reckę, jeżeli już jest naprawdę bardzo słabo, no tak w sumie było z Wiedźminem właśnie. Trzecim, cisnę już po prostu faktycznie główny wątek, zupełnie nie robiąc tych takich mało ważnych Ubisoftowych zadanek pobocznych, ale generalnie to zazwyczaj staram się tak wszystko, no a z tych fabularnych zadań pobocznych też wszystko porobić. Więc jeżeli ja recenzuję jakiegoś RPGa i jego recenzja jest na gramie, to możecie mieć praktycznie 99% pewność, że zrobiłem na pewno wątek główny i przynajmniej jakieś 80-70% zadań pobocznych. O. Tak. No tak, tak, tak. No, jest to ciekawy temat dla... Bo ja wiem, to znaczy inaczej, no ja tutaj nie chcę nikogo oczywiście wytykać palcem, pokazywać i tak dalej. Z na przykład, że tak powiem, innych kolegów dziennikarzy, ale ja czasami czytam recenzje gier, które sam grałem i recenzowałem. Ja jestem w stanie po, powiedzmy, nie wiem, 4 akapitach zazwyczaj już powiedzieć, że ten człowiek tej gry nie skończył. A czasami nawet stwierdzić, że jedyne co zrobił to tutorial i wyszedł poza, kurczę, tą, powiedzmy, startową lokację. Gdzieś tam dotarł i na tym skończył. Bo to od razu widać, naprawdę, od razu to widać i no, powiem szczerze, nie podoba mi się to, ale no nie będę, mówię, wskazywał palcem, ani nikogo oskarżał, ani niczego takiego robił, bo nie mogę być tego pewien, prawda? Ja, to są po prostu tylko i wyłącznie moje wnioski na temat tego, co tam, że tak powiem, przeczytałem.
To mi tego przypomina, pamiętam właśnie po tym, po ukończeniu, znaczy po tym, jak spadło embargo na Resident Evil Village i już gra miała swoją premierę, zaczęła się dyskusja na temat tego, ile osób według RNet ukończyło grę. Bo to jest, te dane są dostępne tak bez żadnych problemów. I tam wyszło na to, że ten procent to nie był wcale taki wysoki, jak się mogło wszystkim wydawać, tylko że było jedno ale. Było jedno ale, dlatego że przed spadnięciem embargo, a chyba nawet i premierą, ja musiałbym to sprawdzić, ogólnie zalecało się to, aby w ogóle nie włączać internetu do zalogowania się do RNet, tak? W trakcie przed recenzją. Mm-hmm. I zakładam na 90%, że wiele osób po ukończeniu gry mogło do niej w ogóle nie wejść z włączoną konsolą do internetu. Po prostu. I dlatego takie te liczby mogły być takie dość niskie, bo samo przejście Residenta to jest około, no ile tam, 8 godzin, tak? 8-10 godzin. No nie, no tak to trochę byłoby dziwnie. Ale no wiadomo, nie? Może być zawsze różnie i zawsze się ktoś taki trafi. To może...
Strasznie mało, powiedział Myszasty, patrząc na 150 godzin właśnie w Pathfinderze, gdzie jest w dwóch trzecich gry dopiero tak naprawdę.
Tak.
No. Ostatni gameplay. Uratowałeś premierę. Znaczy, wiesz co? No dobra, spoko. To nie mów. Niech to zostanie tajemnicą.
Potem się okaże, że to chodziło o Bloodborne'a.
Samochód od nich chociaż dostałeś? Be. No. Nie, no dobra, spoko. Żarciki. Dobra, panowie. Myślę, że o większości rzeczy powiedzieliśmy, tych, które przynajmniej nas interesują. Tak jak mówię, mogłem coś przegapić, bo nie widziałem dokładnie wszystkich konferencji, one były o różnych strasznie godzinach, czasami po prostu, że tak powiem, podróżowałem, nie zdążyłem jeszcze nadrobić wszystkich zaległości na YouTubie, bo cały czas się pojawiają nowe rzeczy, które trzeba robić i oglądać i tak dalej, i tak dalej. Przysnąłem trochę na PC Gaming Show, także... Ale myślę, że z tych rzeczy, które w sumie mnie najbardziej właśnie zainteresowały, to prawie o wszystkich już wspomniałem, niemalże. No. Gdzieś tam pewnie są jeszcze jakieś ukryte perełki, które przegapiłem albo na które nie zwróciłem za pierwszym razem uwagi. Ale wiadomo, to wszystko wyjdzie w praniu, kiedy się pojawią nowe materiały i inne rzeczy tego typu. Bo na przykład właśnie parę rzeczy, chociażby od Kocha mnie zaintrygowało, tylko były takie, gdzie nawet nie widzieliśmy. Bodajże gra, którą robią Islandczycy, jeśli dobrze pamiętam, to chyba tam nawet screena nie pokazano żadnego, ani artworka. Po prostu to było ileś tam minut rozmowy z dwoma gośćmi, którzy byli bardzo fajni, elokwentni, sympatyczni i tak dalej, ale generalnie opowiadali tylko o tym, jak robią grę, czym ma być gra i co chwila mówili, ale dobra, nie możemy o tym powiedzieć, bo to będzie spoiler. No, także... Znaczy, no tak, no, wybrano taką formę prezentacji gry, jak rozmowa z gośćmi, którzy stwierdzili, że jeżeli za dużo powiedzą, no to zaspoilerują za dużo, więc w sumie tak naprawdę o tej grze nie mogą za bardzo powiedzieć, ale nie mają też nic, co by mogli w tej chwili pokazać. I to tak. Ale sam koncept tam był całkiem taki nawet ciekawy, a poza tym to są Islandczycy. Islandczycy są dość specyficznym narodem, podobnie jak Finowie, więc liczę na to, że to może być coś ciekawego. No. No dobrze. To co, tak już, tak? Kończymy oficjalnie, definitywnie? Zbliżamy się ku końcowi? Ojojojojojojo.
Się no, rozgadaliśmy. No, to wygląda. No tak czy inaczej, to będą dwie części, więc to nie ma co tutaj jakoś mocno...
Nie, no wiadomo, wiadomo. To znaczy, to powinniśmy w sumie na początku powiedzieć, a nie na końcu, bo jeżeli będą dwie części, ktoś w tym momencie będzie nas teraz słuchał tego fragmentu naszej rozmowy, tego na samym końcu, to powie, o tak, kurczę, brawo, Kapitan Obvious, super, zarąbiście. Fajnie, że powiedzieliście, że będą dwie części na końcu, kiedy właśnie słucham drugiej części.
Nie, no, no. Będzie napisane, będzie ładnie, no, więc tu nie będzie przypadków i tak dalej, no ale tak czy inaczej, no...
Właśnie.
Taki temat, więc...
Kończmy, bo to wszystko jest jeden plik audio i powiem wam, że mam nadzieję, że się da go gdzieś w ogóle jakikolwiek sposób wysłać, bo ciekawe, jak już spuchł sobie po tych dwóch godzinkach z okładem.
Bardzo możliwe, no, że mocno.
W takim razie tak, E3 jakie było, takie było, nie powaliło na kolana, nie powodowało palpitacji serca, podskoków ciśnienia, ani takich rzeczy, no ale mimo wszystko gdzieś tam wyłuskaliśmy parę rzeczy, które są potencjalnie fajne, albo się przynajmniej fajnie zapowiadają. No i co? No, czekamy teraz na rozwinięcie, że tak powiem, tych idei i kolejne materiały, no bo to w zasadzie jest podstawa tak naprawdę, która pozwoli nam wyciągać jakieś wnioski na temat tego, czy to, co ta krótka zajawka faktycznie oznacza grę, która będzie jakaś zarąbista, czy coś takiego, czy po prostu jednak nie. No, także co? Żegnamy się ze wszystkimi ładnie. No. Żegnamy się, tak? Tak?
Tak.
No, dobra. No to trzymcie się. Na razie do następnego podcastu, w którym nie wiadomo, kto będzie. No myślę, że raczej już nie nas trzech, tylko jakaś para, no ale to zobaczymy. A ja swoją drogą znów powiem to po raz kolejny. Tak. Spróbuję ściągnąć Lukasa, żeby było po staremu. Naprawdę spróbuję to zrobić. No. Także... Trzymcie się, na razie.
Hej.